Odcinek 20.
Po co Donovan przybywał do Londynu? Czyżby prezydent stracił zaufanie do swojego ambasadora? Czyżby przestał wierzyć jego ocenie sytuacji? Tylko w ten sposób można było wytłumaczyć niespodziewany przyjazd Donovana. Proszę, niech pan tu przyjdzie. Kennedy sięgnął po słuchawkę, aby zaprosić sekretarza. Ten pojawił się natychmiast, co wskazywało, że spodziewając się wezwania, czekał pod drzwiami. Proszę przygotować depeszę do Departamentu Stanu, wskazując, że misja Donovana może spowodować tylko niepotrzebne zamieszanie. Sekretarz starannie notował słowa ambasadora, który wyraźnie był poruszony informacją o przybyciu specjalnego wysłannika prezydenta. Kennedy mógł łatwo przewidzieć, jaki będzie rezultat pobytu Donovana w Wielkiej Brytanii. Anglicy gotowi byli zrobić wszystko, aby przekonać go, że pierwsza linia obrony Ameryki biegnie przez kanał La Manche. A skoro wysyłał go minister Frank Knox, który często powtarzał, że im wcześniej Stany Zjednoczone przystąpią do wojny, tym lepiej, łatwo było przewidzieć, z jaką opinią wróci do Waszyngtonu i co powie prezydentowi. Depesza Kennedy'ego pozostała bez jakiegokolwiek wrażenia w Waszyngtonie. William Donovan z szczekiem na 10 tysięcy dolarów, które miały pokryć koszty pobytu w Anglii, wsiadł na pokład czterosilnikowej łodzi latającej Yankee Clipa, która dowiozła go do Lizbony, skąd statkiem dotarł do Londynu, gdzie czekał już na niego apartament w ekskluzywnym Claridge's Hotelu. Jego wizyta oznaczała, że negocjacje w sprawie dostarczenia przez Stany Zjednoczone 50 starych niszczycieli, o co Churchill zabiegał od maja 1940 roku, weszły w decydującą fazę. W istocie prezydent uznał, że oddanie starych okrętów leży w interesie Stanów Zjednoczonych i może podjąć taką decyzję, a ponadto nie byłaby to darowizna, gdyż w zamian Stany Zjednoczone uzyskałyby dzierżawę wielu brytyjskich baz morskich. Układ przewidywał wydzierżawienie Stanom Zjednoczonym na 99 lat baz morskich w Nowej Fundlandii, na Bermudach, Bahamach, Jamajce, Santa Lucia, Trinidadzie oraz brytyjskiej Gujanie. Churchill dołożył jeszcze jedną ofertę. Sir Henry Tizard, jeden z naukowców zatrudnionych w Ministerstwie Lotnictwa, 14 sierpnia wyruszył do USA z pudłami dokumentów dotyczącymi radaru. Amerykanie, których badania w tej dziedzinie były daleko w tyle za brytyjskimi, choć to dwaj amerykańscy fizycy, A. Hoyt Taylor i Leo Young, wynaleźli to urządzenie w 1922 roku, otrzymywali dokumentację wynalazku, który miał wpłynąć na bieg wielu bitew. Obawy ambasadora Kennedy'ego okazały się całkowicie uzasadnione, gdyż Donovan wrócił do Waszyngtonu 5 sierpnia, przywożąc pozytywną ocenę przygotowań obronnych i ducha bojowego Wielkiej Brytanii, co oznaczało, że pomoc wojskowa dla tego państwa nie będzie zmarnowana. Mimo to negocjacje trwały jeszcze przez miesiąc, aż 4 września prezydent, występując przed kongresem, ogłosił swoją decyzję o zawarciu porozumienia określanego niszczyciele za bazy. Kilka godzin później pierwsza grupa starych, mocno porzewiałych czterokominowców wyruszyła w rejs do portu w Halifaxie, w Nowej Szkocji, gdzie czekali już brytyjscy marynarze, aby poprowadzić okręty do brytyjskich stoczni. Miały tam przejść 4-miesięczny remont, konieczny, aby podjęły służbę konwojową. Wartość bojowa tych okrętów nie była duża, choć użyte do walki z okrętami podwodnymi mogły dla Wielkiej Brytanii okazać się przydatne. Brytyjscy marynarze Nazywali je jednak kupą złomu lub zardzewiałymi wiadrami. Nie walory bojowe jednakże były najistotniejsze w układzie niszczyciele zabazy. Decyzja prezydenta o przysłaniu tych okrętów odczytywana była jako akt otwartego zaangażowania się Stanów Zjednoczonych, pozostających neutralnymi od początku wojny, w wojnę po brytyjskiej stronie. Joseph P. Kennedy zrozumiał, że przegrał. Tak długo i konsekwentnie przekonywał prezydenta, że Wielka Brytania jest na skraju klęski i nic nie może jej uratować, a nagle okazało się, że cała jego działalność nie przyniosła żadnego rezultatu. Układ decydujący o dalszym rozwoju stosunków brytyjsko-amerykańskich został zawarty nie tylko bez jego udziału, ale wbrew jego stanowisku. To był najbardziej oczywisty sygnał, że jest już niepotrzebny, a jego czas na urzędzie ambasadora dobiega końca. Mógł jedynie dać upust swojej złości w depeszy, którą wysłał do Waszyngtonu 26 września. Pisał: nie jestem zdolny wyrazić bardziej mojego całkowitego braku zaufania do sposobu prowadzenia wojny przez Churchilla. Jeżeli w jakikolwiek sposób przystąpimy do niej, to musimy zrozumieć, że Stany Zjednoczone będą miały przeciwko sobie Niemcy, Włochy i Japonię, wspomagane tylko przez pobite państwo, które będzie mogło nam udzielić bardzo niewielkiej pomocy, jeżeli w ogóle będzie mogło tej pomocy udzielić. Kennedy doskonale orientował się, że taka depesza może być jedynie manifestacją jego poglądów politycznych, nie mającą większego wpływu na politykę prezydenta. Dalszy bieg wypadków łatwo można było przewidzieć. Prezydent zechce przechować go w Londynie do czasu zwycięskiego zakończenia kampanii wyborczej, a wówczas odwoła go do Waszyngtonu i obdaruje jakimś mało znaczącym stanowiskiem, takim na otarcie łez. Nie tak szybko, panie prezydencie, nie tak szybko, pomyślał. Zdał sobie sprawę, że ma jeszcze w ręku broń, której prezydent się obawiał. Ale nie mógł jednak wykorzystać jej, pozostając w Londynie. Nie wystarczało też pojechać do Waszyngtonu z krótką wizytą. A zresztą Departament Stanu nie zgodziłby się na opuszczenie przez ambasadora placówki w tak ważnym czasie i odmówiłby zgody na podróż do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Kennedy zawsze mógł wymusić taką zgodę, powołując się na zły stan zdrowia i konieczność poddania się leczeniu, ale wówczas postawiłby się w niezręcznej sytuacji. Przyjeżdżając do Waszyngtonu jako chory, nie mógłby podjąć walki politycznej. Pozostawało tylko zrezygnować ze stanowiska ambasadora, ale i w tym wypadku decyzja nie należała całkowicie do niego, gdyż prezydent mógłby odmówić odwołania go i zatrzymać na kilka tygodni w Londynie, oczywiście do czasu zakończenia kampanii. Potem przypomniałby sobie o prośbie ambasadora i odwołał go, stosując się do życzenia zainteresowanego. To mu nie odpowiadało. Prezydent musiał to zrobić natychmiast, jeszcze przed rozstrzygnięciem wyborów. Prezydent musiał zrozumieć, że przeciwnik z odległego Londynu może mu poważnie zaszkodzić, a może nawet uniemożliwić zwycięstwo w wyborach. 10 października Kennedy wysłał depeszę do prezydenta, domagając się natychmiastowego odwołania z Londynu. To był pierwszy krok. Tego samego dnia zadzwonił do Sumnera Wallace'a, podsekretarza w Departamencie Stanu. Przesłałem pełne zestawienie faktów mojemu sekretarzowi, Edwardowi Moore'owi, który przebywa w Nowym Jorku, powiedział od razu, gdy usłyszał głos Wallace'a w słuchawce. Przekazałem instrukcję dotyczącą ujawnienia tych danych prasie, jeżeli nie będę w Nowym Jorku w określonym terminie. Nie czekał na reakcję prezydenta. Był tak bardzo pewien zgody na powrót, że natychmiast poinformował ministra Halifaxa, iż 1 listopada będzie już w Waszyngtonie. Kilka godzin później zadzwonił Welles. Prezydent oczekuje pana powrotu do Waszyngtonu w celu konsultacji w tygodniu po 21 października. Oświadczył. Kennedy odniósł pierwsze zwycięstwo. Musiał jednak je ugruntować. Postanowił zasygnalizować prezydentowi, że to spotkanie nie będzie przyjemne. W czasie tygodnia poprzedzającego wyjazd do Stanów spotykał się ze wszystkimi dziennikarzami amerykańskimi akredytowanymi w Londynie, informując ich, że zamierza wesprzeć w wyborach przeciwnika prezydenta Roosevelta. Taka wiadomość musiała zostać przyjęta w Waszyngtonie z dużym niepokojem. W jaki sposób ambasador mógł wesprzeć Wendella Wilkiego? Był tylko jeden taki sposób. Ujawnienie faktów kompromitujących prezydenta. Roosevelt mógł zgadnąć, jakie to fakty. Amerykańscy wyborcy nie powinni dowiedzieć się, że ich prezydent od dawna prowadził podwójną grę. Z jednej strony zapewniał, że nie wyśle amerykańskich chłopców na wojnę, z drugiej potajemnie negocjował z Churchillem, który miał w Stanach Zjednoczonych wizerunek wojennego podżegacza. Kennedy miał dowody takich działań prezydenta, depesze, jakie otrzymywał z Białego Domu. Roosevelt musiał się tego obawiać, tym bardziej, że październikowe badanie opinii publicznej wykazało, iż oskarżenia prezydenta o chęć wciągnięcia Stanów Zjednoczonych do wojny, podnoszone przez Wilkiego, spowodowały niebezpieczny spadek poparcia. Winston Churchill zareagował natychmiast na groźbę Kennedy'ego. Przewidywał, że sytuacja może przybrać taki obrót i dlatego trzymał zakładnika, nieszczęsnego urzędnika ambasady Tylera Kenta. W Londynie wyznaczono początek jego procesu na 23 października, a więc dzień po wyjeździe Kennedy'ego, a wyrok miał zapaść na dzień po przybyciu ambasadora do Stanów Zjednoczonych. Roosevelt też dobrze przygotował się do starcia, w którym stawką mogła być wygrana w wyborach. Już po wyruszeniu Kennedy'ego do Waszyngtonu wysłał depeszę, którą ambasadorowi doręczono w czasie przesiadki ze statku na samolot w Lizbonie. Dear Joe, Roosevelt serdecznie tytułował swój list. Szybko jednak przeszedł do ostrzeżenia. Bez względu na to, w jakim stopniu zgodne z prawdą będą twoje wypowiedzi, zostaną wykorzystane wszelkie możliwości, aby je niewłaściwie zinterpretować i wypaczyć. Kto miał wypaczyć słowa ambasadora? Czyżby ludzie prezydenta? Roosevelt nie mógł tego napisać otwarcie. Mógł jednak poinstruować wracającego ambasadora i zmusić go do określonego zachowania. Oczekuję, że nie będziesz wygłaszał żadnych oświadczeń dla prasy w drodze powrotnej, ani po przybyciu do Nowego Jorku, do czasu, aż będę miał okazję uzgodnić z tobą, co powinieneś powiedzieć. Proszę, abyś bezpośrednio po przybyciu przyjechał do Waszyngtonu na rozmowę ze mną. Tego życzenia ambasador nie mógł nie spełnić. Po długim i męczącym transatlantyckim locie, gdy wodolot wylądował w nowojorskim doku, Kennedy szybko przywitał się z rodziną i natychmiast udał się do telefonu, pozostawiając za sobą tłum dziennikarzy, którzy przybyli, aby zanotować sensacyjne oświadczenia byłego ambasadora, których złożenie zapowiadał jeszcze w Londynie. Zawiedli się srodze. W tym czasie prezydent jadł obiad z młodym teksańskim kongresmenem Lyndonem B. Johnsonem, prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 1965-1968 oraz przewodniczącym kongresu Samuelem Rayburnem. Dostrzegali zdenerwowanie Roosevelta, który niecierpliwie czekał, aż Kennedy zechce zastosować się do jego poleceń. Nie mógł być pewien, czy tak się stanie. Słysząc, że telefonuje ambasador, podjechał w swoim inwalidzkim fotelu do biurka, na którym stał telefon. — W Nowym Jorku czeka samolot, aby zabrać ciebie i twoją żonę tutaj do nas na rodzinny obiad. Powiedział tak ciepło, jakby zapraszał przyjaciela na spotkanie. Odłożył słuchawkę i przeciągnął dłonią po gardle, wykonując czytelny gest. Kennedy nie odważył się zlekceważyć tego zaproszenia. Pozostawiając dziennikarzy, wciąż czekających na możliwość rozmowy o przyczynach nagłego powrotu ambasadora do kraju, wsiadł z żoną Rose do samolotu, który przysłał po niego prezydent. Przy stole oprócz prezydenta i jego żony był senator Burns, któremu też towarzyszyła żona, i w tym gronie odbyła się rozmowa, która miała decydujący wpływ na przyszłość prezydenta i ambasadora. Przez wiele lat uczestnicy tego obiadu zachowywali całkowite milczenie na temat przebiegu spotkania prezydent-ambasador. Wreszcie ujawnili, że w wyniku długiej i przyjacielskiej rozmowy, w której dominowały nuty potrzeby lojalności wobec prezydenta i partii demokratycznej, Kennedy zdecydował się wygłosić przemówienie popierające kandydaturę Roosevelta. Czy tak było w istocie? Czyżby Kennedy, wracając do Stanów Zjednoczonych z mocnym postanowieniem uniemożliwienia Rooseveltowi ponownego objęcia urzędu prezydenta, nagle zmienił plany, słysząc wezwania do lojalności? To bardzo mało prawdopodobne. Roosevelt, mistrz w zadawaniu precyzyjnych ciosów, miał w ręku dokumenty przesłane z Londynu. Były to dowody niesubordynacji ambasadora, który zamierzał zawrzeć układ z Hitlerem, ofiarując III Rzeszy miliardową pożyczkę. Były też zeznania Tylera Kenta składane przed brytyjskim sądem. Były wreszcie wyniki śledztwa w sprawie tajemniczego szpiega o kryptonimie Doktor, działającego w sekretariacie ambasadora. Należy jeszcze wymienić dowody nielegalnych machinacji ambasadora, który, wykorzystując poufne informacje z brytyjskiego Ministerstwa Skarbu, zarabiał krocie na giełdowych operacjach. Jeżeli więc Kennedy groził Rooseveltowi ujawnieniem dokumentów wskazujących na jego plany zaangażowania Stanów Zjednoczonych w wojnę, co mogło przekreślić szanse na jego ponowny wybór, to prezydent miał w ręku mocniejsze karty. Dostarczył je Winston Churchill. Roosevelt musiał to zapamiętać. Jeszcze tego wieczoru Joseph P. Kennedy usiadł przed radiowym mikrofonem, aby wygłosić przemówienie popierające kandydaturę Franklina D. Roosevelta. Odchodził ze sceny politycznej pokonany, nie zyskując nic w zamian za zachowanie tajemnicy. Franklin Delano Roosevelt, który w listopadzie 1940 roku wygrał wybory i po raz trzeci objął urząd prezydenta, nie widział powodu, aby nagrodzić byłego ambasadora. Nie zaproponował mu żadnego stanowiska w swojej administracji. Po wyborach Kennedy uznał, że nie wiążą go już żadne względy lojalności i rozpoczął dziwną kampanię. Objeżdżał Stany Zjednoczone z wykładami, w których dowodził, że Wielka Brytania jest na skraju katastrofy i Ameryka powinna jak najszybciej odciąć ten kamień ciągnący ją w głębiny. Podczas spotkania z pracownikami Hollywood Film Studios namawiał ich do wstrzymania produkcji antynazistowskich filmów. Przemawiając do absolwentów uczelni w Notre Dame w Indianie, przedstawił Hitlera jako największego geniusza naszego stulecia, którego umiejętności dyplomatyczne były o wiele wyższe niż jakiegokolwiek polityka brytyjskiego. Wielka Brytania dostała bezlitosne cięgi i będzie musiała wynegocjować pokój z Niemcami w ciągu najbliższych 60 dni, przewidywał były ambasador. Nie miało to już żadnego znaczenia. Jego czas, gdy mógł skutecznie przeciwdziałać polityce Churchilla, już się skończył. Spotkanie w San Francisco. Thomas Gerard rozluźnił krawat. Listopadowy dzień w San Francisco był chłodny, a 8 godzina spędzona w samochodzie stojącym w pobliżu wielkiego budynku hotelu Mark Hopkins dobrze dała mu się wyznaki. Nie mógł wyjść z ciasnej kabiny dostawczej furgonetki, wpatrzony w niewielki prostokąt okienka. Zmiennik miał przyjść już przed godziną, ale wciąż go nie było. Musiał więc pozostawać na czatach, wypatrując ludzi, których znał z fotografii. Przypiął je szpilkami do grubego wojłoku, wyściełającego kabinę furgonetki i zerkał na nie co chwila, aby przypomnieć sobie ich twarze. Kobieta bardzo mu się podobała. Mogła mieć 30 kilka lat i choć na zdjęciu zrobionym z ukrycia nie było dobrze widać jej figury, to piękne, regularne rysy twarzy wskazywały, że i reszta musi być bez zarzutu. Było to zdjęcie księżniczki Stefanii von Hohenlohe-Waldenburg. To z jej powodu FBI zainteresowało się spotkaniem wyznaczonym na popołudnie 26 listopada w apartamencie Mark Hopkins Hotel w San Francisco. Od dnia, w którym przyjechała do Stanów Zjednoczonych, była pod baczną obserwacją amerykańskich agentów kontrwywiadu, a to za sprawą brytyjskich tajnych służb. Jej dosie było nadzwyczaj ciekawe. FBI Federal Bureau of Investigation, Federalne Biuro Śledcze, amerykańska instytucja powołana do życia w 1908 roku, w celu ścigania przestępstw zagrażających bezpieczeństwu państwa. Od 25 sierpnia 1936 roku, zgodnie z dyrektywą prezydenta Franklina Delano Roosevelta, FBI zajęło się również kontrwywiadem, zbierając informacje na temat działalności wywrotowej. Utworzono wówczas sekcję wywiadu General Intelligence Section. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej biuro koncentrowało swoją aktywność na nadzorowaniu osób narodowości niemieckiej i japońskiej. W 1940 roku opracowano program izolowania osób podejrzanych o działalność antyamerykańską. Liczba pracowników gwałtownie wzrosła z 391 w 1933 roku do 3000 w roku 1942 i 4886 w roku 1944. Córka znanego wiedeńskiego dentysty Stefanii von Hohenlohe-Waldenburg nosiła nazwisko męża, węgierskiego księcia Hohenlohe Schillingsfürsta. Poznała go w domu swojego kochanka, arcyksięcia Leopolda Salvatora, który otworzył jej drzwi najważniejszych salonów w Wiedniu. Na początku lat 30. przeniosła się do Berlina, gdzie szybko dotarła do Adolfa Hitlera i prawdopodobnie została jego kochanką. To Führer obdarował ją zamkiem Leopoldskron koło Salzburga, skonfiskowanym żydowskiemu dyrektorowi teatru Maxowi Reinhardtowi. W Berlinie nawiązała romans z lordem Rottenmeerem, brytyjskim magnatem prasowym, i z nim przyjechała do Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie była łączniczką między nim, gorącym zwolennikiem Hitlera, a niemieckim rządem i osobiście przewoziła tajną korespondencję. Nie był on jednak jej jedynym kochankiem, zajmującym bardzo wysoką pozycję w tym kraju. W jej londyńskim apartamencie na Brook Street pod numerem 70 często bywał Sir Alexander Cadogan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i doradca premiera Churchilla. Księżniczka Steffi nie mieszkała długo w Anglii, gdyż oskarżona o szpiegostwo, czując, że jest coraz baczniej obserwowana, wolała opuścić ten kraj, zanim wszczęto oficjalne śledztwo. W grudniu 1939 roku przyjechała do Stanów Zjednoczonych, znajdując dostęp do najwyżej postawionych osobistości amerykańskiego życia politycznego i finansjery. FBI nie zlekceważyło jednak alarmujących sygnałów z Londynu, jako że w raporcie na temat tej pięknej kobiety znalazły się określenia, że jest niebezpieczna i przebiegła, a jako szpieg gorsza niż 1000 mężczyzn. Szybko ustalono, że piękna Steffi kontaktuje się z niemieckim konsulem w San Francisco. Z nim umówiła się na spotkanie w Mark Hopkins hotelu. Thomas sięgnął po mikrofon. Jedynka. Pierwszy piękny ptaszek przyleciał. Weszła do holu. Zameldował. Odprowadził ją wzrokiem do hotelowych drzwi i zajął się obserwacją ulicy, wypatrując mężczyzny, którego zdjęcie wisiało przypięte do wojłoku obok fotografii księżniczki. Na zdjęciu widniał szczupły mężczyzna o lisiej twarzy z małym wąsikiem, gładko zaczesany. Najwyraźniej starał się upodobnić do hollywoodzkiego gwiazdora Clarka Gable'a. Choć sztywna figura, wyprostowana postawa i marynarka zapięta na wszystkie guziki wyraźnie zdradzały wojskowego z twardej pruskiej szkoły wojennej. Był to niemiecki konsul, kapitan Fritz Widemann, też nie byle kto. Był adiutantem Hitlera, ale z jakichś nieznanych powodów stracił jego zaufanie i został wysłany na zagraniczną placówkę. Oczywiście natychmiast znalazł się w polu zainteresowania FBI. Thomas dostrzegł go, jak wysiadł z taksówki i, stukając laseczką o srebrnej rączce, zdecydowanym krokiem ruszył do hotelowego wejścia. — Jedynka? — Jest i drugi ptaszek. — Wchodzi. Nagle przerwał. Kapitan Widemann przystanął przy drzwiach hotelu i przywitał się z mężczyzną, którego Thomas nie znał. Rozmawiali chwilę i weszli do holu. Drugi ptaszek spotkał znajomego przy wejściu. — Wygląda, że idą na górę razem — meldował dalej Thomas. — Nie znam go. — Okej. Obserwuj przez kilkanaście minut, czy nie są śledzeni. Usłyszał głos szefa agenta kapitana Presco. — Nie chciałbym, aby Anglicy działali na tym terenie bez naszej wiedzy. Potem przyjdź na górę. Robert Presco odłożył słuchawkę. Informacja o tym, że niespodziewanie pojawiła się trzecia osoba, zaniepokoiła go. Być może kapitan Widemann przypadkowo spotkał znajomego, z którym wymienił kilka grzecznościowych słów, ale Presco nie wierzył w takie przypadki.